Liturgia słowa dzisiejsza. Ona będzie nam pokazywała Pana Jezusa, który w Twoje i w moje życie będzie wchodził na trzy sposoby. Zawsze będzie objawiał się jako ten, który przynosi w nasze życie odwagę. Zawsze będzie pokazywał się jako ten, który troszczy się na wszystkie możliwe sposoby, byśmy mieli pewność Jego czułości w naszym życiu, czyli Jego obecności. Trzy czytania, one się składają w ogóle w całość, jako całość i warto się im przyjrzeć, ale przyjrzyjmy się po kawałku, tak jak do tej pory to robiliśmy. Najpierw prorok Izajasz. Jesteśmy w VI wieku przed naszą erą. Królestwo Judy jest spustoszone przez Babilończyków i opuszczone przez deportowanych mieszkańców. Przestało być ziemią mlekiem i miodem płynącą ewidentnie. Ten czas się już skończył. Staje się coraz bardziej takim jałowym stepem. To samo paradoksalnie zaczyna dotykać ludzi, wygnańców żyjących w Babilonii, bo o nich mowa i do nich ten tekst jest skierowany. Ich serce coraz bardziej jest dalekie od Boga, bo przestają Go widzieć Jego działanie w ich życiu, w swojej historii, czyli można powiedzieć, stają się duchowo ślepi. Żyją, spełniają wszystkie swoje obowiązki, świat się kręci, dalej są szczęśliwi pewnie, ale przestają widzieć, stają się duchowo ślepi, przestają słuchać Boga, przemawiającego do nich przez prawo i przez proroków, który nieustannie opowiada o miłości Boga, czyli przestają słuchać i słyszeć doświadczenie obecności Boga, stają się duchowo głusi. I dzisiejszy fragment proroka Izajasza, który słyszymy, jest o ludziach, którym paradoksalnie jest dobrze, ale którzy nie widzą i nie słyszą tego, co jest najcenniejsze. I kiedy prorok Izajasz o tym mówi, to mówi: odwagi, powiedzcie małodusznym, odwagi, nie bójcie się, oto wasz Bóg, oto pomsta, przychodzi Boża odpłata, On sam przychodzi, by was zbawić. Bo doświadczenie uzdrowienia to jest doświadczenie zbawienia. Na czym polega to zbawienie? Ano na tym, że nagle odnajdujemy, że największym słowem, które przynosi w Twoje i w moje życie, jest słowo Boga, które jest wypowiadane do Ciebie i do mnie przez słowo kocham Cię. Pan Bóg na wiele różnych sposobów w Twoim i w moim życiu chce przypomnieć jedną rzeczywistość. Kocham Cię i stworzyłem Cię do tego, żebyś słuchał i miał odwagę mówić. Mówić o tym, czego w swoim życiu doświadczyłeś. Zobaczcie, cała dzisiejsza liturgia słowa paradoksalnie pokazuje nam, że kiedy w swoim życiu coraz bardziej zaczynamy się lękać, to przestajemy mówić i przestajemy słyszeć. Z lęku możemy nie widzieć drugiego człowieka. Dzisiaj jest rocznica śmierci Matki Teresy, świętej Matki Teresy. Ona za każdym razem, jak gdzieś przylatywała, odbierali ją z lotniska i jechała na miejsce konferencji, to kogoś, z kim jechała, w międzyczasie z tą osobą rozmawiała i potem jak zanim wysiadła z samochodu, mówi: zanim wysiądziesz, ile biednych po drodze zobaczyłeś? On w ogóle, ten człowiek, zawsze mówił: no jak, nikogo nie widziałem, a ja 17 osób, 17 razy się nie zatrzymaliśmy. Powinniśmy 17 razy tym ludziom usłyszeć, a my ich minęliśmy, rozmawiając o rzeczywistości, która w ogóle nic nie zmieni, a mogliśmy dużo w naszym życiu zmienić. Taki paradoks, że te czytania dzisiaj, kiedy wspominamy śmierć Matki Teresy z Kalkuty, ale może właśnie po to, by Tobie i mi pokazać, że głos Pana Boga ma sprawić, że zaczniemy więcej widzieć i więcej słyszeć Jego obecności w drugim człowieku. I to jest pierwsze czytanie z proroka Izajasza. Jakub, czyli drugie czytanie, idzie troszeczkę dalej. No bo mówi do nas Jakub bardzo prosto. Cały w ogóle list Jakuba to troska o biednych i cały list Jakuba to przypomnienie o tym, że warto czynić dobro. Nie zgubić biednego człowieka i troszczyć się o dobro. I często tym biednym wcale nie jest biedny, pisze Jakub, tylko biednym jest ten, który tego realnie potrzebuje. I pytanie, które zadaje w całym tekście, w całym liście Jakub do swojej gminy chrześcijan pochodzenia żydowskiego, to jest zapytanie ich: czy tylko patrzysz na zewnętrzne, tak jak zostałeś wychowany w swojej religii, czy umiesz patrzeć w głąb i zobaczyć, kto naprawdę czego potrzebuje. Bo może się okazać, że najbardziej potrzebujący są ci, którzy są najbardziej zamożni. I czy pytanie, czy potrafisz to zobaczyć, stawia w całym liście, a dzisiaj już przywołując tak bardzo prosto, akurat odwołuje się do zupełnie innej rzeczywistości, czy widząc bogatego, chcesz mu łatwiej głosić Ewangelię, a już nie słyszysz tego, że ktoś jest biedny i też jej potrzebuje finansowo. Ale cały list jest o dużo głębszym doświadczeniu. Czy potrafię zobaczyć człowieka, który tego najbardziej potrzebuje? I jeszcze jedną rzecz tu warto wyłowić. Ano to, że Pan Bóg zawsze w twoje i w moje życie przychodzi z konkretną rzeczywistością, bo On tobie i mi daje to, co ty i ja najbardziej potrzebujemy, a nie to, co nam się wydaje, że my chcemy, żeby było w naszym życiu dobre. Zobaczcie, i to jest chyba najtrudniejsza lekcja wiary, bo to jest lekcja wiary, w której mamy wrażenie, że na zewnątrz Bóg nie działa. Trochę tak jak u proroka Izajasza. No, że niby miało być dobrze, mieliśmy być wolni, prosperujący, a nic, Pan Bóg nie działa. Nie czyni tych cudów, nie przemawia tak spektakularnie. Ludzie wcale się tak nie nawracają. Przyszła pandemia, wcale nie staliśmy się lepsi, a wręcz przeciwnie, powychodziło z nas jeszcze dużo gorszych rzeczy. Nie ma tych cudownych uzdrowień. Może to wszystko to taki pic na wodę, fotomontaż, który tak naprawdę wszyscy tylko tak ślepo wierzymy i sobie zapodajemy, bo wypada, bo należy, bo trzeba to przekazać przyszłym pokoleniom. Zobaczcie, wielu jako rodzice często tak mówimy, że trzeba chodzić do kościoła, no bo trzeba dzieciom przekazać wiarę. Wiarę nie przekazuje się przecież przez chodzenie do kościoła, a my się tak ciągle trzymamy kurczowo tych rzeczy, które są na zewnątrz. Na zewnątrz. I Jakub paradoksalnie do tego pije. Zobacz, że Pan Bóg tobie i mi często nie odpowie na zewnątrz o rzeczy, w których nam czegoś nie dostaje. On będzie zawsze przemawiał do twojego i mojego serca. Po co? Żebyśmy my mieli takie serce, które zobaczy serce drugiego człowieka. Bo może się okazać tak naprawdę, że niewidomym, głuchym, chromym, niemym, głodnym, uwięzionym, poniżonym przybyszem i sierotą, wdową jest ktoś, kto siedzi obok ciebie i obok mnie. Że to nie jest ktoś daleko, tylko ktoś bardzo, bardzo blisko, poczynając ode mnie samego. To są słowa nie o innych ludziach, jakimi chrześcijanami mamy być, tylko jakie serce mamy w sobie zobaczyć, które jest zdolne do zobaczenia drugiego człowieka, serca drugiego człowieka. I dopiero wtedy tworzy się wspólnota wierzących. Wspólnota wierzących to nie jest to, że tu przychodzimy i się wizualnie znamy. No mniej więcej wszyscy się wizualnie już od tylu lat kojarzymy. A ten przyszedł dzisiaj, ale go nie było tydzień temu. A tu chodzimy, już jak wychodzimy, to mówimy dzień dobry, bo może już się znamy. Wchodzicie gdzieś do sklepu, to się kojarzycie. Idziemy na jakieś badania, to się kojarzymy. Przecież chrześcijaństwo to nie jest to, że się kojarzymy z pobożnych rzeczywistości, tylko to jest to coś, co łączy twoje i moje serce w postawie życia. Najcenniejszą rzecz, jaką mamy na tej planecie, to jest czas. Miłość wyraża się w czasie. To, co ty i ja robimy ze swoim czasem w relacji do drugiego człowieka, to jest doświadczenie miłości, a to może wypływać tylko i wyłącznie z tego sposobu, w jaki ty i ja przeżywamy swoje życie w odniesieniu do serca, do relacji do drugiego człowieka. I o tym jest drugie dzisiejsze czytanie. Zobacz, że masz w sobie troskę, której sam doświadczasz, bo taki jest Bóg względem ciebie, który na twojej drodze stawia różnych ludzi. Naprawdę paradoks życia często polega na tym, że naszymi nauczycielami twojego i mojego życia mogą być tak kosmiczne rzeczy w naszych życiorysach, że tylko im bardziej jesteśmy głęboko zanurzeni w uważności, tylko możemy to dostrzec, że to zdarzenie, ten człowiek, to co się wydarzyło w moim życiu, to że dzisiaj się spóźniłem, to że dzisiaj się poirytowałem, że to mogło mieć naprawdę kluczowe znaczenie w doświadczeniu mojego przeżywania miłości, czyli pewności, że jesteśmy kochani. Bo my po nic innego tu nie przychodzimy, tylko o upewnienie się w tym przekonaniu, że Pan Bóg kocha nas takimi, jakimi jesteśmy, by tą zdolność, którą w sobie nosimy, byśmy mogli tym przemieniać swoje własne życie. Ale nie w formie zadania, że wypada być lepszym człowiekiem. Wypada to proteza. wypada w naszym życiu ciągle być jakimś innym, bo to nie jest opowieść o tym, tylko jeśli Twoje i moje życie się zmieni, dlatego że pozwolimy się dotknąć miłości, to nasze życie zacznie się przemieniać. I może jak swoim dzieciom zaczniemy mówić dzisiaj, Pan Bóg gdzieś mam wrażenie, że mnie zostawi. Że wiesz co, trudno mi uwierzyć, że Pan Bóg cuda czyni w naszym życiu. Chciałbym to zobaczyć, ale tego nie widzę. To nagle w takie serce, tak zalęknione, takie intelektualne, będzie wchodził Pan Bóg, który tobie i mi zrobi takiego psikusa jak w dzisiejszej Ewangelii. Bo co się wydarzyło w dzisiejszej Ewangelii? No, żeby być bardzo tak mało dosadnym, to ewidentnie ewangelista Marek na lekcję geografii nie chodził, albo coś mu się całkowicie poplątało, albo jak pisał ten tekst, to naprawdę musiał być pod wpływem jakiegoś absyntu. Bo napisał nam tak, że Jezus opuścił okolice Tyru i przez Sydon przeszedł nad Jezioro Galilejskie, przemierzając posiadłości Dekapolu. No już większego rikoszetu to sobie wyobrazić nie można. Ja powiem tak, to podróż Izraelitów z Egiptu do Ziemi Obiecanej była pikuś przy tym, co dzisiaj Pan Jezus zrobił. Bo zamiast iść do Kafarnaum, z Tyru jest morze, dzień drogi. Z Tyru do Sydonu musimy iść w zupełnie inną stronę, to jest pod górę, w innym kierunku, na północ. Stamtąd musiał okrążyć góry, żeby przejść do posiadłości Dekapolu, czyli obszedł kolejnych 10 miast po drugiej stronie Jeziora Galilejskiego, zanim znowu podszedł nad Jezioro Galilejskie. To już w ogóle jakiś Sajgon. I można powiedzieć tak, albo Marek się pomylił, albo chciał nam coś bardzo ważnego powiedzieć. Dekapol to bardzo zamożne miasta. Miasta słynące z tego, że tam się naprawdę dobrze żyło. No taki, trudno powiedzieć, co to byłoby współczesne, bo dzisiaj współcześnie wszyscy gdzieś na wszystko narzekają, no ale zasadniczo takie doświadczenie naszego Podkarpacia, nam się żyje dobrze, cudownie, mogłoby być lepiej, ale jest cudownie. No to takie rzeszowski Dekapol. Przechodził sobie przez te miasta. Tam byli ludzie niewierzący. Ludzie, którzy w swoim życiu spotkali już Jezusa wcześniej. Ja przypomnę, to jest moment, w którym Pan Jezus, będąc w tamtych rejonach, tylko jeden cud uczynił. Z człowieka opętanego wyrzucił złego ducha i wybił stado świń. Więc zasadniczo ludzie sobie opowiadali, że Jezus to jest taki człowiek, który jak przyjdzie, to ci majątek zniszczy i zdewastuje. Nie dawaj mu samochodu, bo zarysuje. To jest mniej więcej ktoś taki. Wiadomo, że jemu nic nie wolno pożyczać ani dawać. O nim była zła fama. I Chrystus dzisiaj idzie w te rejony i czyni tam znów tylko dwa cuda. Dzisiaj słyszymy o tym drugim. Pierwszy to jest cud, który polega na tym, że przybiegła do niego w chwilę, to jest fragment dokładnie poprzedzający dzisiejszy fragment, przychodzi do niego Syrofenicjanka, kobieta niewierząca i mówi, uzdrów mi córkę, bo mam chore dziecko. I on wtedy z nią rozmawia, lepiej dać, nie mogę zabierać swoim dzieciom, a dawać szczeniętom. To jest ten fragment, taki bardzo bulwersujący nas wszystkich. To jest kobieta, która o nim usłyszała, że zrobił coś złego, ale oprócz tego, że usłyszała, że zrobił coś złego, umiała popatrzeć głębiej, bo zobaczyła, że przywrócił człowiekowi życie. A kiedy przywrócił człowiekowi życie i ona była przekonana, że ten człowiek taki jest, to jak znowu o nim usłyszała, to z całą siłą poszła i poprosiła go o to, żeby uzdrowił dzisiaj jej dziecko. I dlatego to się jej wydarzyło. Dzisiaj słyszymy o człowieku, który był głuchoniemy. Ten człowiek dokładnie nie słyszał, takie tam są terminy, i to był człowiek, który miał problemy z mówieniem. To są dwa ważne opisy tego człowieka. To był człowiek, który o tym, że nie słyszał i miał problem z mówieniem, czyli to znaczy, że on wcześniej mówił, normalnie funkcjonował, ale coś zagłuszyło jego, także przestał słyszeć i coś sprawiło, że zaczął źle mówić dokładnie. To był człowiek, który żył, i to jest słowo klucz, w tłumie. Tak żył w tłumie, że ten tłum go zagłuszył i przestał słyszeć siebie, więc stał się głuchy na to, co było w nim. Przestał to słyszeć. To był człowiek, który zaczął źle mówić, czyli bełkotał. Jego mowa była całkowicie bez sensu. Mówił pewnie strasznie dużo słów, ale to było zupełnie nieklarowne. Nie wiadomo było, o co chodzi. I pośród takiego tłumu żyjąc, nie słysząc samego siebie i bełkocząc, pojawili się ludzie, którzy mieli odwagę przyprowadzić go do Jezusa. Zobaczcie, kiedy w naszym życiu pojawiają się ludzie, którzy opowiadają Tobie mi o prawdzie doświadczenia miłości, to nagle w naszym życiu zaczynają dziać się cuda. Syrofenicjanka to była kobieta, która usłyszała słowo „kocham Cię”. Dzisiaj głucho niemy nie umiał usłyszeć w swoim życiu słowa „kocham Cię” i wypowiedzieć tego słowa do drugiego człowieka. To jest opis takiego człowieka. To nie jest dokładnie ktoś, kto miał dysfunkcję, choć prawdopodobnie pewnie też miał. Miał jakieś cierpienie w swoim życiu, tylko to był człowiek, który nie usłyszał słowa „kocham” i nie umiał tego słowa powiedzieć drugiemu człowiekowi. Starał się może najlepiej, jak potrafił, ale nie potrafił tego zrobić dobrze. Inni go przyprowadzili do Chrystusa. I co robi Chrystus? Chrystus pierwsze, co robi, to wyjmuje go z tego tłumu. Zabiera go na miejsce pustynne. Jak zabiera go na miejsce pustynne, w miejsce tam, gdzie będzie sam, to uczy go fundamentalnej rzeczy, że każdy z nas w naszym życiu jest sam i będzie sam. Jesteśmy w naszym życiu sami. To nie ma nic wspólnego z życiem zakonnym. W małżeństwie też jesteśmy sami. Tylko jest różnica między samotnością a osamotnieniem. Czasami, kiedy doświadczymy głębokiego osamotnienia, to będziemy uciekali w to, żeby drugi człowiek zapełnił moją rzeczywistość. Żeby drugi człowiek albo przedmioty odpowiedziały na moje doświadczenie samotności. Te rzeczywistości nas zagłuszą. Kiedy ty i ja zalepimy tym swoje uszy, bo ani człowiek drugi, najbardziej nas kochający, ani wszystkie gadżety świata, którymi się obłożymy i zabezpieczenia finansowe, które będziemy mieli na 1000 lat do przodu, nie sprawią, że będziemy mieli większe poczucie bezpieczeństwa. To się nie wydarzy. O tym jest ta dzisiejszy fragment Ewangelii. To jest niemożliwe. Dlatego wypuść to myślenie w tym kierunku. Tylko zobacz, wyprowadzani jesteśmy na pustynię, by zgodzić się na swoją samotność. Tak, samotność jest trudna, ale w samotności dokonuje się Twoje i moje zbliżenie Boga do nas. Nie tam, gdzie jesteśmy najbardziej spektakularnie czyniący dobro. Nie tam, gdzie najwięcej rzeczy robimy, opowiadamy im, zatargowiwujemy swoje dzieci i ukochanych do kościoła. Nie w tym, tylko w tym miejscu, w którym ty i ja jesteśmy sami. Tam, gdzie mamy wrażenie, że jesteśmy beznadziejni. Tam, gdzie mamy wrażenie, że wszystko nam się rozsypuje. W to miejsce przychodzi Bóg i wkłada tobie, mi i palce w uszy. No już bardziej sobie dziwnego gestu nie można wyobrazić. Nie wiem, czy znowu usłyszeliście to w tekście. Tam jest taki moment, że oni chcieli, żeby Chrystus nałożył na niego rękę. W tym tłumie, żeby nałożył rękę i żeby był uzdrowiony ten człowiek. Chrystus nie chciał zrobić czegoś takiego. Z prostej racji. Żeby nie wzięli go za cudotwórcę. Bo nie chodzi o to, żeby Jezus przywrócił tobie czy mi wszystkie choroby, uleczył wszystkie choroby świata. Przecież nie uleczył, jak chodził po swoim świecie. Mogliśmy go zamrozić. Jakbyśmy go zamrozili, to każdy, kto by przychodził do Jezusa, dotykał się, byłby zdrowy. Mielibyśmy super lekarza na tej planecie. Przecież to nie na tym polega. Nie o to w ogóle chodziło. Chrystus nie chciał nałożyć rękę, tylko przyprowadzić człowieka do takiego spotkania w sobie, że ten człowiek nagle zaczyna słyszeć. Co zaczyna słyszeć? Słowo Boga. Ten tekst, który usłyszeliśmy, jest zapisany w języku aramejskim. Efata. To są tak zwane słowa Pana Jezusa, które są powtarzane przez wszystkich. Możliwe, że człowiek uzdrowiony, to było jego pierwsze słowo, które usłyszał. Otwórz się. Otwórz się. Kiedy Bóg przychodzi do ciebie i do mnie, to pierwsze słowo, które wypowiada, otwórz się, bo to ja cię swoim słowem otwieram. Nie ty masz się otworzyć, nie ty masz coś zrobić, tylko to ja w twoim życiu zrobię takie rzeczy, że zaczniesz słyszeć, a jak zaczniesz słyszeć, to będziesz dobrze mówił. Wierzycie w cuda? Bo ja sobie zdałem sprawę, że nie wierzę. Wierzę, ale ciągle to jest takie, wiecie, to jest taka wiara racjonalna. No, że jak zobaczę, to uwierzę, że pewnie cuda się zdarzają, ale innym. Na pewno się zdarzają, ale to są pewnie takie niewytłumaczalne zjawiska. Taki spektakularny nawrót czegoś. No, zdarza się to w biologii. Różne rzeczy się zdarzają. Dzisiaj jesteśmy zaproszeni do uwolnienia się od swojej obsesji intelektualnego podchodzenia do wiary. Od swojego ciągłego takiego mierzenia i racjonowania. Od wypuszczenia swoich takich kalkulacji i wyobrażeń. I zaproszenia Pana, który do ciebie i do mnie mówi: chłopie, kobieto, otwórz się, żebym mógł do ciebie mówić taki, jaki naprawdę jestem, a nie ty, tak, jak ty sobie wyobrażasz, że ja w twoje życie wejdę. Bo wtedy zaczniesz głosić i opowiadać nie o cudzie, który w twoim życiu się dokonał, tylko o tym, kto ten cud w twoim życiu wykonał. Nie będziemy opowiadali nagle o tym, jakie znaki Pan Bóg czyni, tylko o znaczeniu tych znaków, które w twoim i w moim życiu się dokonują. Nie będziemy mówili o uzdrowieniu takim czy innej biologii, tylko o odkupieniu, które w tym miejscu się dokonuje. Zobaczcie, to jest zupełnie inna opowieść. To jest opowieść o tym, że kiedy w twoje i w moje życie wchodzi Pan Bóg i dajemy Mu przestrzeń, to nagle nasza narracja się zmienia. Że my nikogo nie musimy indoktrynować. Tu nikogo nie trzeba zatargiwać do tego kościoła czy do jakiegokolwiek innego. Tylko my za każdym razem jesteśmy zaproszeni do takiego doświadczenia, gdzieś przeżycia wiary w samotności, która ciebie i mnie odziera z ułożonego świata, żebyśmy w tym miejscu usłyszeli słowa od Pana. Otwórz się, bo ja zawsze tego pragnąłem. Będę przechodził wszystkie miasta, najbardziej pogańskie, żeby tylko dwa cuda uczynić. Otworzyć uszy drugiemu człowiekowi, czyli tobie. Otworzyć język, byś o tym zaczął opowiadać i byś zobaczył, że przez twoją zdolność miłości ja mogę uzdrawiać drugiego człowieka. I o taki dar dzisiaj dla siebie, dla nas wszystkich w tej Eucharystii prośmy.